czas na katechezę. Sobota to katecheza z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Gościmy pasterza naszej ojczyzny. Dzisiaj będzie z nami ksiądz biskup Maciej Małyga, biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej. Zanim oddamy głos księdzu biskupowi, przywołujmy jak każdego dnia Ducha Świętego. Niech dotyka naszych serc, otwiera je na prawdy Boże. Niech sprawia, by nasza miłość była coraz bardziej gorętsza. Miłość ku Bogu, ku Matce Najświętszej. Duchu Święty, przybywaj. Zapraszamy Cię.
Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu serc. Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu naszych serc. Pragnę sobą być i przez życie iść, wciąż na nowo doświadczając miłości Twej. Pragnę sobą być i przez życie iść. Święty, święty Duchu, do nas przyjdź. Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu serc. Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, święty Duchu, do nas przyjdź. Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu serc. Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu.
Czas na naszą katechezę. Przypomnę, sobota. Dzisiaj to katecheza z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Jest z nami ksiądz biskup Maciej Małyga, biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Bardzo serdecznie witamy księdza biskupa. Cieszymy się, że udało się skontaktować i ten czas wygospodarować, by być z naszą wielką rodziną Radia Maryja. Zanim oddam księdzu biskupowi głos, mroźno u was we Wrocławiu?
Jest mroźno, a nawet nie tyle we Wrocławiu, bo jestem w jednej z wiejskich parafii, gdzie jest jeszcze bardziej mroźno, ale słonecznie.
No, ale tak. Słonecznie. I mamy nadzieję, że ta katecheza też trochę nas ociepli, o co bardzo,
myślę, że tak.
Bardzo prosimy. Oddajemy już księdzu biskupowi głos. Prosimy bardzo.
Tak, na początek bardzo dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że z naszą rodziną mogę podzielić się kilkoma myślami. Zbliża się Niedziela Chrystusa Króla, to już jutro, a kolejny tydzień to czas Adwentu, kiedy nasza uwaga jest skierowana najpierw na drugie przyjście Pana Jezusa, na paruzję, i dlatego naszą katechezę poświęcimy sprawie Królestwa Bożego. Królestwo Boże leżało w sercu nauczania Pana Jezusa, nawet więcej, On sam je uobecniał. Jego pierwsze słowa, i to w najstarszej Ewangelii, tej Markowej, to orędzie o bliskości Królestwa Bożego. Stąd sprawa jest centralna i leży w sercu chrześcijaństwa. Naszą katechezę oprzemy na trzech pytaniach. One będą nieco podchwytliwe, ale myślę, damy na nie właściwą odpowiedź, tak jak Kościół daje na te pytania odpowiedzi. Najpierw, czy Królestwo Boże aby się nie spóźnia? Drugie, czy można Królestwo, czy przyjście Królestwa, to ostateczne, w jakiś sposób przyspieszyć albo opóźnić? I czy my mamy na to jakiś wpływ? A trzecie pytanie, czy będą przyjściu Królestwa towarzyszyły jakieś znaki? Zacznijmy zatem od pierwszego pytania. Jak mówiłem, ono jest nieco podchwytliwe, ale na pewno przez wielu stawiane. Zresztą w dyskusjach teologicznych od wieków jest ono obecne. Czy Królestwo Boże się aby nie spóźnia? Mamy zatem do czynienia z zarzutem o nieobecności albo opóźniania się Królestwa. Ale tu od razu udzielimy pytania. Otóż nie. Pierwszą częścią tej odpowiedzi jest uznanie przez nas już Królestwa Bożego. Zatem ono już jest. Uznać już królowania Boga. Przyjście Królestwa Bożego to nie powstanie nowego kraju na politycznej mapie świata z określonym terytorium, granicami, tablicami Państwo Boże. Królestwo Boga to właściwie królowanie Boga, Jego panowanie. A Jego panowanie to jest dokonywanie się Jego woli. To możemy skojarzyć z modlitwą Ojcze Nasz. Królestwo Boże na ziemi to dokonywanie się Jego woli na ziemi, tak jak dzieje się to w niebie. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. W tym sensie Królestwo Boże już nadeszło, chociaż potem podkreślimy, że jeszcze nie do końca, albo jeszcze nie ostatecznie. Już nadeszło, bowiem wraz z chwilą, gdy Syn Boży stał się człowiekiem, w Nim i przez Niego wola Boga już jasno, wyraźnie zaczęła się dziać na ziemi, choć czeka jeszcze na ostateczne spełnienie. I kto bierze do ręki Ewangelię, to już Królestwa musi uznać. Takim najważniejszym fragmentem, który mówi o tym, są słowa Pana Jezusa z 11 rozdziału Ewangelii według świętego Łukasza, werset 20. Jeśli ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was Królestwo Boże. Stało się to dla nas jaśniejsze w obliczu biblijnych i w ogóle teologicznych badań ostatnich dekad, gdy teologia zdała sobie sprawę, że panowanie Boga to pełne napięcia, już i jeszcze nie. To jest tak zwany model teologiczny eschatologii napięcia, która łączy już i jeszcze nie. Zatem jeśli ktoś wątpi albo wątpiłby w sens adwentowego czekania, to pomocne będzie mu to stwierdzenie, że czekamy nie na coś zupełnie nieobecnego, ale czekamy na coś, co już się zaczęło, wkroczyło w historię naszego świata. Bóg stoi zatem u bramy. Czy można nazwać spóźnieniem sytuację, gdy zapowiadany gość we właściwym czasie stoi u drzwi, dzwoni, woła, a mimo to mieszkańcy nie otwierają. Do tego pytania jeszcze wrócimy. Ale tak samo Bóg czeka ze spełnieniem swojego królestwa. Z ewangelicznego orędzia o bliskości królestwa wynika, że stoi on u progu świata. Przed drzwiami wspólnego domu ludzkości i kołacze, aż zostanie mu otworzone. To jest fragment z trzeciego rozdziału Apokalipsy świętego Jana. Co więcej, Bóg do świata kołaczy nie jako gość, lecz jako przychodzący do swoich, jako właściciel domu, jako Abba, ojciec. No i to pytanie, czy od wejścia nie powstrzymuje go jednak wola mieszkańców? Człowiek może zamykać drzwi królestwu, czyli panowaniu Boga. Mówiliśmy, że to jest dokonywanie się jego woli. Tu na ziemi, jak dokonuje się ona w niebie. Zatem obdarowany wolną wolą człowiek w jakiś sposób może współkształtować dzieje królestwa. Nie tylko wstęp i rozwinięcie historii zbawienia, ale może również jej koniec, czyli ostateczne spełnienie królowania Boga. Kiedy Jezus mówi, że Królestwo Boże jest pośród was, owo pośród ma wiele znaczeń, ale również to, że jest w obszarze waszego działania. Zatem widzimy, jak wielka jest nasza wolność. Wiąże się ona z eschatologiczną odpowiedzialnością. W każdym bądź razie, wołany czy nie, on nadejdzie. Już dla pierwszych chrześcijan było jasne, że cierpliwy Bóg chce królestwo wprowadzać we współpracy człowieka. Chociażby scena zwiastowania, kiedy pada słowo Maryi Fiat. Niech się stanie. Niech mi się stanie według Twego słowa, czyli według Twojej woli, czyli niech w moim sercu i w moim życiu, a przez moje życie w świecie zadzieje się królestwo, czyli pierwsze przyjście Bożego Syna. W każdym bądź razie ta ludzka wolność wobec królestwa ma też jakieś granice. Ona nie jest nieograniczona, absolutna. Wołany czy niewołany, Pan nadejdzie. Przejdźmy teraz do drugiego pytania. No myślę, bardzo pasjonującego i budzącego w nas poczucie odpowiedzialności. Czy można królestwo przyspieszyć lub, czy przyjście królestwa można przyspieszyć lub opóźnić? No pierwsze wrażenie, gdy słuchamy tego pytania, no to raczej zdziwienie. Ale gdy czytamy Pismo Święte, to pojawia się tam pewna myśl, bardzo wyraźna, że data przyjścia Boga na ten świat, drugiego, jest datą ruchomą. Można ją w jakiś sposób przyspieszyć, można ją też w jakiś sposób opóźnić. Wielu na tym świecie oraz poza tym światem ze wszystkich sił stara się o jedno albo o drugie, czyli o przyspieszenie lub opóźnienie. Data paruzji może być datą ruchomą, więc nie zostałaby wyznaczona przez Boga, mówiąc w cudzysłowie, zza biurka, gdy planował on niezmienny przebieg wydarzeń w świecie. Bo przecież dzieje świata nie toczą się według odgórnie napisanego scenariusza, lecz dzieją się według wolności Boga oraz według wolności Jego stworzeń. Więc to jest scenariusz pisany na żywo, współtworzony przez wszystkich uczestników tego dramatu. Historia świata może być więc wydłużana albo skracana. Może tak samo czas jego powrotu być przyspieszany lub spowolniany. Ale przejdźmy do konkretów, żeby to nie opierało się tylko na jakichś naszych dywagacjach, do Słowa Bożego. Przyspieszanie czasu Bóg. O tym, że Bóg może skrócić czas trwania jakiegoś wydarzenia, czyli przyspieszyć czas, jakiegoś wydarzenia wewnątrz ludzkiej historii, mówi sam Pan Jezus, gdy opowiada o nadchodzącym na Jerozolimę czasie ucisku. To jest 13 rozdział Ewangelii według świętego Marka. I gdyby Pan nie skrócił owych dni, nikt by nie ocalał, ale skróci te dni z powodu wybranych, których sobie obrał. Więc mamy wyraźne stwierdzenie, moc Boga w skracaniu czasu dla dobra człowieka. Biblijny człowiek z takim myśleniem był oswojony. Bóg był dla niego żywym uczestnikiem dziejów świata. I dlatego biblijny człowiek, zatem także my, ludzie słowa wcielonego, też możemy wołać z ufnością. Chociażby za księgą mądrości Syracha. Przyspiesz czas i pomnij na przysięgę, aby wysławiano wielkie Twoje dzieła. Albo Psalm 44. Ocknij się, dlaczego śpisz, Panie, przebudź się, powstań, przyjdź nam na pomoc i wyzwól nas. W taki biblijny sposób patrzył na historię XX wieku Jan Paweł II. W swojej książce Pamięć i tożsamość nasz święty papież pisał o epoce narodowego socjalizmu i komunizmu, których czas Bóg skrócił. Bóg wyznaczył miarę temu okrucieństwu i w pewnym momencie położył im kres. Naprzeciw zagubionej ludzkiej wolności postawił swoją, Bożą wolność, mówiąc: stop, nie mogę się godzić więcej na wasze bestialstwo. Mamy zatem tę myśl o przyspieszaniu czasu przez Boga, głównego autora historii zbawienia. A czy człowiek w jakiś sposób mógłby odegrać tutaj jakąś rolę? Jest oczywiste, że człowiek może przyspieszyć pewne wydarzenia. Zarówno małe, na przykład zakończyć jakąś kłótnię albo przyspieszyć datę jakiegoś spotkania, ale może przyspieszyć też wielkie wydarzenia, na przykład zakończyć wojnę wydaniem odpowiednich rozkazów czy decyzji, albo może przyspieszyć rozwój nauki. Jednak Słowo Boże wyraźnie mówi, że człowiek może w jakiś sposób przyspieszyć ten dzień ostatecznego spełnienia się Królestwa. Autor drugiego listu świętego Piotra jest tego zupełnie pewien. Pisząc o oczekiwaniu końca starego świata i nadejściu nowego, stwierdza: oczekujecie i staracie się przyspieszyć przyjście Dnia Bożego, który sprawi, że niebo zapalone pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. Człowiek może, jak mówi słowo Pana, przyspieszyć ten dzień. Zatem chrześcijanie byli i pewno są, czy powinni być pewni, że mają wpływ na tę ruchomą, choć nieznaną datę paruzji. I pierwsi chrześcijanie również wcale to nie wątpili, o czym świadczą najstarsze pisma powstałe niedługo po zredagowaniu Ewangelii, na przykład Didache. Niech przyjdzie łaska i niech przeminie ten świat. Przyjdź, Panie Jezu. Albo też bardzo stare pismo, list Barnaby. Pan skróci czasy i dni, aby jego umiłowani mogli szybciej przyjść do jego dziedzictwa. Jaki zresztą sens miałaby nasza prośba z modlitwy Ojcze Nasz: przyjdź królestwo Twoje. Zatem mamy te dwie siły, nierówne oczywiście, bo siła Boga jest nieporównywalna do naszej, które mogą czas przyspieszyć. Ale gdy czytamy Słowo Boże, to widzimy, że jest pewna siła, która ten dzień chce opóźnić. Opóźnianie czasu jako dzieło szatana. Udział w dramacie nadchodzenia dnia paruzji bierze obok Boga i człowieka również ta trzecia siła, starodawny buntownik. I Księga Apokalipsy wyraźnie pokazuje, że zdaje on sobie sprawę z coraz większej bliskości ostatecznego królowania Boga. Dlatego rzuca się i gryzie jak wściekła bestia. 12 rozdział Apokalipsy. Biada ziemi i biada morzu, bo stąpił do was diabeł, pałając wielkim gniewem, świadom, że mało ma czasu. Jest pełen gniewu, zła, świadom, że mało ma czasu. Ten starodawny buntownik chce wędrujące w przód wskazówki eschatologicznego zegara zatrzymać i przesunąć w tył, by odwlec godzinę królestwa. Pomaga mu w tym jego niewolnik, antychryst albo jego niewolnicy. Tutaj wielkie światło daje nam drugi list do Tesaloniczan, zwłaszcza drugi rozdział tego listu. Człowiek grzechu, syn zatracenia, który sprzeciwia się nadejściu owego dnia i wynosi się ponad wszystko, co nazywa się Bogiem, także zasiądzie w świątyni Boga, dowodząc, że sam jest Bogiem. Widzimy zatem ten element sprzeciwiania się nadejściu dnia. Równocześnie to złowrogie działanie synów buntu jest powstrzymywane przez dobre siły Boga i jego Kościoła. Zatem dzieje świata toczą się ku dniowi paruzji tylko w pozornym spokoju i tylko w pozornie ślimaczym tempie. W rzeczywistości może przypomina to bardziej jakiś kosmiczny wyścig gigantów o nadprzyrodzonej prędkości, starcie wielkich sił. Chociaż my w tym starciu nie należymy do najważniejszych, to jednak Słowo Boże wyraźnie mówi, że nasz ludzki wkład robi tutaj różnicę i to istotną. Zatem czuwać to za mało i trzeba na tę wskazówkę eschatologicznego zegara naciskać. Przyspieszać paruzję i też to jest oczywiście pytanie do każdego z nas, jak to możemy zrobić. I jeszcze trzecie pytanie, bo trochę czasu nam pozostało. Czy będą znaki zapowiadające paruzję? To pytanie istotne. Może ktoś sobie myśli, że gdy zobaczy znaki, że coraz bliżej ten dzień, to zdąży się przygotować. No ale gdy poczytamy uczciwie Pismo Święte, to wynika, że poprzedzających znaków nie będzie, chociaż będą znaki towarzyszące. Syn człowieczy wróci do swoich niespodziewanie jak nocny złodziej. Błędne przekonanie o znakach, mających rzekomo poprzedzać drugie przyjście Pana Jezusa, wzięło się stąd, że zmieszano w jedno jego dwie różne wypowiedzi. Zresztą w ostatnich dniach czytamy w liturgii właśnie te słowa Pana Jezusa, gdy On jest już w Jerozolimie i opowiada o dwóch wydarzeniach. O zburzeniu Jerozolimy oraz o dniu swego drugiego przyjścia. Ale nawet już na poziomie redakcji Ewangelii ciężko rozróżnić te dwie sprawy. Zburzenie Jerozolimy z jej świątynią i koniec świata, powtórne przyjście Syna Człowieczego. Co do pierwszej katastrofy, czyli zburzenia świątyni, Pan Jezus faktycznie zapowiedział, że poprzedzą ją wydarzenia, po których da się poznać jej nadejście. Natomiast w przypadku drugiego wydarzenia o żadnych poprzedzających znakach mowy nie było. Jeśli już to o znakach towarzyszących paruzji, co odkładającym dzień nawrócenia niewiele jednak pomoże. Zatem mamy ten fakt przeplatania się dwóch wypowiedzi. Najwięcej o swoim drugim przyjściu Pan Jezus mówił w Jerozolimie w ostatnie dni przed swą Paschą, ale wówczas mówił i o zburzeniu świątyni i o swej paruzji. To jest 24 rozdział Ewangelii według Mateusza, 13 rozdział Ewangelii według Marka czy 21 według Łukasza. Słuchający go ludzie może byli skłonni te dwie różne sprawy łączyć, co słychać w ich pytaniu. Powiedz nam, kiedy to, czyli zniszczenie świątyni, nastąpi i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. Zatem oni te dwie sprawy łączyli. Zresztą trudno im się dziwić, skoro świątynia była uosobieniem całej religii, miejscem obecności Boga, zatem jej koniec wydawał im się końcem wszystkiego. Pan Jezus jednak mówił o znakach w kontekście wojny żydowskiej z jej centralnym wydarzeniem zniszczenia świątyni. Zaznacza przy tym, że zburzenie świątyni to jeszcze nie nadejście Syna Człowieczego. I mówię wyraźnie, że to jeszcze nie koniec. Ewangelia nie zostawia wątpliwości. Przyjście Syna Człowieczego dokona się niespodzianie. W chwili, której nie przewidujecie, o nieoczekiwanej porze, będzie to jak nocne przyjście złodzieja, zaskakujące jak przecinająca całe niebo błyskawica. Spadnie znienacka jak potrzask. Wszystko to, co przed chwilą powiedziałem, to są cytaty z Pisma Świętego, właśnie z tych ostatnich rozdziałów Ewangelii według Mateusza, Łukasza czy Marka. Tego czasu nie zna nikt, tylko Ojciec. No a my chociażbyśmy dysponowali zastępami Nostradamusów, o ile jeszcze w ogóle ktoś w to wierzy, nigdy się tego nie domyślimy. Inne pisma Nowego Testamentu twierdzą oczywiście to samo, co przekazuje Ewangelia, że Syn Człowieczy przyjdzie w czasie własnym Boga, bo On nie pozwoli, by z siebie szydzić. List do Galatów. Póki co Bóg jest cierpliwy, drugi list Piotra, i delikatnie puka do drzwi naszego świata. Ale gdy uzna, że już czas, przyjdzie nieoczekiwanie jak złodziej. I może spektakularnie te zamknięte przez nas drzwi wywali. Wychodzi więc na to, że w momencie paruzji ludzie będą robić to, co zwykle. Zawierać śluby, jeść obiady, robić zakupy, remontować domy, ale także mordować, kraść i bluźnić. Ten dzień nastąpi. I myślę, że jest to sprawiedliwe, bo nikt nie będzie miał czasu, żeby przejść do zwycięskiego obozu, przejść pod zwycięski sztandar i żaden cwaniak nie będzie miał szansy zmienić swoich barw. Idźmy dalej. Objawienie, Słowo Boże, ale też to, które żyje w tradycji, w Kościele, mówi o trzech cechach, które będą charakterystyczne dla czasu sprzed paruzji. Pisze o tym Henryk Schlier, taki niemiecki biblista, we wspaniałym tekście Koniec czasu. To jest bardzo, bardzo pouczające. Trzy cechy charakterystyczne dla czasu sprzed paruzji. Obojętność, antychryst, wojny. Zatem po pierwsze, zobojętnienie. Zobojętnienie na przyjście Pana Jezusa, aż po szyderczą beztroskę. Ludzie będą czuli się Jego przyjściem zupełnie niezainteresowani i zupełnie niezagrożeni, jak mówi pierwszy list do Tesaloniczan. Będą przekonani, że to się nigdy nie stanie. Drugi list Piotra. Kolejne nieszczęścia nic ich nie nauczą, jak nie nauczyły ich do tej pory. Świat ludzi stanie się zimny, gdy wzmoże się nieprawość i ostygnie miłość wielu. To jest też bardzo taki poruszający fragment mowy eschatologicznej Pana Jezusa z Ewangelii według świętego Mateusza. Świat ludzi stanie się zimny, gdy wzmoże się nieprawość i ostygnie miłość wielu. Zresztą w boskiej komedii Dantego szatan jest przedstawiony jako taka zimna istota. Wielu zachwieje się w wierze i będzie to czas pogan. Zatem to jest pierwsza jakby cecha czasu poprzedzającego dzień ostateczny. Chociaż pewno trudno wskazać tak historycznie, który to moment, czy ta obojętność może być jeszcze większa. Druga cecha czasu sprzed paruzji to nowe religie. Oczywiście religie raczej w cudzysłowie. U kresu czasów dokona się przemiana kształtu bogów w cudzysłowie. Stare religie będą umierały, a ich miejsce zajmą nowe religie sekularyzowanego świata. Za listem do Tesaloniczan drugim powtarzamy, że ukaże się Antychryst, człowiek grzechu, syn zatracenia, sprawujący nad światem władzę nie tylko polityczną, ale też duchową, jakiś rządca dusz, chociaż będzie to władza nieludzka, taka odrażająco zwierzęca poprzez swoją przemoc, poprzez swoje kłamstwo, tak jak to nam pokazuje Księga Daniela i potem Apokalipsa według świętego Jana. Po trzecie, będzie to także czas wojny z wiarą chrześcijan. Nie będzie to wojna przypadkowa, lecz zaplanowana, toczona przez jednomyślną, zjednoczoną światową siłę. Tutaj należałoby przeczytać 17 rozdział Apokalipsy według świętego Jana. I w powszechnym odczuciu świata wiara, czyli chrześcijaństwo, tę wojnę przegra. U kogo więc Syn Człowieczy znajdzie wiarę, gdy wróci? Może przyjmie go zdziesiątkowany i wykrwawiony Kościół, który od swego początku cierpliwie powtarza słowa modlitwy, już wspomnieliśmy. Niech nadejdzie łaska, a przemieni ten świat. Hosanna Bogu Dawida. Jeśli kto jest święty, niech przyjdzie. Jeśli kto nie jest, niech pokutuje. Maranata. Amen. To, drodzy radiosłuchacze, to jest pierwsza część naszej refleksji. Może teraz będzie czas na jakieś pytania czy rozmowę, także bardzo chętnie posłucham innych komentarzy i jeśli będą pytania, to na nie odpowiem.
Tak, bardzo dziękujemy księdzu biskupowi za wygłoszenie katechezy. Dokładnie jak ksiądz biskup powiedział, czas teraz na telefony. Słuchaczy, damy księdzu biskupowi 2 minuty odpocząć, napić się pewnie wody. Ja Państwu przypomnę numer telefonu do naszego studia dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 końcówka 56. Mamy 2 numery w telefonii komórkowej w naszej rodzinie, pewnie znane, ale ku przypomnieniu, 536 600 i końcówka 100 albo 200 i dla zagranicy też 2 numery telefonu 48 56 655 23 końcówka 33 albo 66. Gorąco Państwa zapraszam do telefonowania na naszą antenę. Ja przypomnę, że jest z nami dzisiaj ksiądz biskup Maciej Małega, biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej. Czekam na Państwa telefony. Prawie 5 minut po godzinie 9:00 słuchają Państwo Radia Maryja. Wysłuchaliśmy katechezy, katecheza z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Przypomnę, jest z nami ksiądz biskup Maciej Małyga, biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej i wysłuchaliśmy pięknej katechezy o Królestwie Bożym. To w kontekście uroczystości Chrystusa Króla, a też bliskiego już Adwentu, czasu oczekiwania. Bardzo dziękujemy za tę katechezę i odbieramy telefony. One tu się nam rozdzwoniły bardzo mocno. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Na wieki wieków.
Witam się za biskupa i ojca Dariusza. Królestwu Bożemu bardzo zagraża ateizm i materializm oraz sekciarstwo, które pleni się jak zielsko. I to ludzi zwodzi i odciąga od Boga. To wszystko ten czas, wiadomo, że diabeł ma już mało czasu i rzuca wszystkie siły materialne i niemoralne na człowieka, aby człowiek został zaćmiony, no po prostu, żeby nie wiedział dla kogo żyje i po co żyje i do czego jest stworzony. Więc temu wszystkiemu musimy się sprzeciwiać, no i walczyć, bo tak jak i walczy się z autorytetami teraz, z Kościołem i z Ojcem Świętym, to przekracza wszystkie możliwości człowieka. To może tyle.
Dziękujemy, panie Tadeuszu, pozdrawiamy. Księże biskupie?
Tak.
Jakiś
oczywiście, tak jak pan tutaj stwierdził, faktycznie to jest czas dla Kościoła, gdy chcemy dawać coraz większe świadectwo, gdy zdajemy sobie sprawę z naszej odpowiedzialności za zbawienie wszystkich dusz, gdy potrzeba jest bardzo dużo dobra, potrzeba bardzo dużo Ewangelii w naszym życiu. W całej tej sprawie jako chrześcijanie zachowujemy pogodę ducha, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że stoimy po stronie prawdy, dobra, piękna, że gdy pozostajemy wierni Ewangelii, to ta apokaliptyczna walka będzie przez nas wygrana, albo będzie wygrana przez Pana. Więc jakby w tym wszystkim, owszem, jest to eschatologiczne czy apokaliptyczne napięcie, ale zachowujemy spokój, jasny kierunek. Bronimy tego, co święte. Mhm. No to może tak króciutko bym to skomentował.
Dobrze, dziękujemy. Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo. Proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam serdecznie biskupa z archidiecezji wrocławskiej. No, księże biskupie, to tak chcę powiedzieć, że kiedyś tam od zachodu Polski lepsze wiatry duchowe wiały. Dzisiaj one się trochę pogorszyły, ale to tak na wstępie. Przyjdź królestwo Twoje. No, codziennie modlimy się w pacierzu. Apostołowie i uczniowie pytali Chrystusa, kiedy przyjdzie te Boże Królestwo. On im mówił, ono jest i ja tak myślę, było zawsze i nie można ani tego opóźnić, czy przyspieszyć. To zależy ode mnie, rodziny, parafii i ojczyzny świata. Najpierw te Królestwo musi zapanować w moim sercu, w sumieniu, w narodach. A codziennie to Królestwo przychodzi. Na przykład umieramy i jeśli byliśmy wierni Bogu, Kościołowi, Jezusowi, to już Go osiągnęliśmy. Znaki czasu mówią, że Król Jezus Wszechświata jest naprawdę Królem w naszych sercach. A wojny, nienawiści, nasze grzechy, różne takie pokrętne ideologie, jak walka z Bogiem, relatywizacja Starego i Nowego Testamentu, to mogą być takim przyspieszaczem. Czy przyjdzie Jezus na ziemię? On już był na ziemi. też był na tej ziemi przebogatej w płacz, śmierć, głód, wojny ponad 2000 lat temu i dał nam cywilizację chrześcijańską miłością samego Boga Ojca, Jezusa i Ducha Świętego. Ale jest i druga siła. Jest diabeł. On ostro pracuje i w XX, XXI wieku to się to on mocno pracował. Okrutne wojny, fabrykę śmierci, gułagi, krematoria, no teraz te dewiacje, walka z autorytetami duchowymi, moralnymi, te różne marksizmy, no i te prześladowanie Kościoła w świecie i w Polsce. Zresztą dzisiaj będzie seminarium na ten temat o prześladowaniu Kościoła chrześcijańskiego. No i ale i atak jest na naszych polskich świętych, na przykład na świętego Jana Pawła II, Bogosławnego Wyszyńskiego, no i żyjących na arcybiskupa Jędrzejowskiego, mojego metropolitę, ojca Tadeusza. Także i to może przyspieszyć właśnie do przyjścia Jezusa w dniu ostatecznym, ale też i odwrotnie. Jeśli rzucimy się na kolana, przeprosimy Boga, Jezusa Króla, Jego Mamę Królową, Polski świata i będziemy czcić na co dzień na ołtarzu Kościoła ciało i krew Jezusa, to myślę, że unikniemy tego ostatecznego, przykrego
sądu.
No, szatana przyjścia w świecie. No.
Panie Stanisławie, bardzo
dziękuję za wysłuchanie. Będzie posłany Jezus Chrystus i Maria
zawsze
dziewica. Zawsze. Księże biskupie, jakiś komentarz króciutki?
No słyszę, że pan też słuchał ze zrozumieniem. Generalnie pan Stanisław powtórzył tak. To, o czym rozmawialiśmy, że to, co należałoby podkreślić, to właśnie dwie sprawy, że Królestwo Boże jest pośród was, czyli jest już tam, gdzie się dzieje wola Boża w naszych sumieniach, ale to się potem rozszerza. No ale oczywiście jest też ta druga siła, jasne, bez przesadnego demonizowania całej rzeczywistości, ale zdajmy sobie sprawę z tego, że dobro potrzebuje obrony i ono się samo raczej nie obroni, jeśli my tutaj ręki nie przyłożymy. Tutaj pan wspomniał o osobie świętego Jana Pawła II. No i faktycznie ta święta, wyjątkowa dla nas osoba, dla mnie też osobiście bardzo ważna w moim życiu. Dzisiaj podlega jakiejś wielkiej, zaplanowanej dekonstrukcji, która jest zupełnie niesprawiedliwa i też chcemy zabrać głos w tej sprawie i też o tym księża biskupi jasno mówili i mamy też tę ostatnią wypowiedź, więc też chcę to ze swojej strony bardzo, bardzo podkreślić, że świętości Ojca Świętego chcemy bronić, bo od niej zależy też w jakiejś mierze los wielu młodych ludzi, którzy zastanawiają się nad swoim powołaniem, czy nad tym, jak przeżywać swoją miłość, cała teologia ciała Jana Pawła II. Zatem podsumowując, Królestwo Boże już jest, ale podlega różnym siłom. Mhm. I mamy tutaj dużą rolę do odegrania.
Tak, dziękujemy. Kolejny mamy telefon. Prosimy uprzejmie, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No mówi się, że Królestwo Boże już tutaj jest.
Czy może pan się przedstawi, żebyśmy wiedzieli?
Jurek.
Witamy panie Jurku.
Że Królestwo Boże już jest. No chcielibyśmy, żeby było, ale no niestety to jest, władcą tego świata jest szatan. Biblia tak mówi i trzeba twardo i jasno powiedzieć, że to jest jego królestwo teraz. Czyli my musimy wypowiedzieć mu wojnę.
Postaram się to naprostować.
Słucham?
Zaraz będzie proszę komentarz.
Zaraz. Chcę skończyć, bo zawsze mi przerywacie. Czyli Jezus powiedział też takie słowo, że nie przyszedłem przynieść pokoju, tak zwanego świętego pokoju, tylko miecz. Czyli tutaj chodzi o miecz o miecz prawdy i miłości. Przed swoim pojmaniem też powiedział: zawsze wam mówiłem, nie bierzcie ponad wszystko, ale teraz mówię wam, sprzedajcie to wszystko i kupcie miecz. Tutaj chodzi o ten miecz, właśnie miecz prawdy, nazwijmy go, i nie o miecz ten materialny, tylko miecz prawdy i miłości. I tylko w taki sposób możemy go, żeby wyobraźnię naszą pobudzić, weźmy tą piękną opowieść dla, no to jest bajka, ale opowieści z Narni, gdy panowała tam wieczna zima, tak jak powiedzmy tutaj panuje ta wieczna zima, chociaż jest nawet lato, to jest zima w sercach ludzkich, bo władca tego świata ma kamienne i lodowate serce. Jeśli miłość zacznie panować, zacznie te serce topnieć, tak jak wtedy w tej opowieści te lody zaczęły się kruszyć, armia z czystych ludzkich serc stanie przeciw. No, oczywiście to jest wszystko symbolika, ale taką armię musimy stworzyć z ludzi o czystych sercach i czystych umysłach, taką białą armię i wypowiedzieć wojnę władcy tego świata. Jezus też powiedział, że oczywiście wtedy stanie jeden przeciw drugiemu, syn przeciw ojcu, matka przeciw córce i tak dalej, bo gdy Duch Boży dotknie jednego, przebudzi się duchowo, drugi będzie jeszcze pod władzą szatana i ta kontrowersja będzie, ale ja wierzę głęboko, jestem przekonany nawet, że idzie piękny świat nowy. Tutaj chodzi o prawdę i miłość.
Dziękujemy, panie Jerzy. Dziękujemy, pozdrawiamy. Bóg zapłać.
Dziękuję, tak. Dziękuję panie Jerzy za tę wypowiedź. Należałoby bardziej się zastanowić nad słowami z Ewangelii według świętego Jana, bo tam faktycznie jest mowa o szatanie jako władcy tego świata, ale tę wypowiedź trzeba brać w całym kontekście Pisma Świętego. No, sama Ewangelia według świętego Jana zawiera słowa Pana Jezusa o Bogu, który ten świat umiłował. Zatem ostatecznie świat jest w ręku Boga. Świat, czyli no przede wszystkim człowiek, nasze życie. Chociaż oczywiście jest też ta trzecia siła, o której mówiliśmy, ale ona na pewno nie jest największa. Pierwszym królem tego świata jest Pan Bóg i on ten świat w końcu przygarnie. Gdy rozmawiamy o nadejściu Pana Jezusa, jasne, budzą się w nas takie nawet eschatologiczne, apokaliptyczne emocje, no ale faktycznie to będzie czas rozstrzygnięcia, kiedy wszystko zostanie obnażone, stąd w naszej refleksji takie wyraźne rozróżnienia na dobro, na zło. Wszyscy chcemy stanąć po stronie dobra i to jest też nasza misja, żeby na ucztę Pana dostał się każdy, kto tylko może.
Dziękujemy bardzo. Kolejny telefon odbieramy. Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Moje imię Paweł, dzwonię z diecezji płockiej. Szczęść Boże, księdzu biskupowi, szczęść Boże Ojcu. Więc moje myślenie na temat przyjścia Królestwa Bożego ma być podyktowane tylko i wyłącznie literą Pisma Świętego. I rozgraniczam dwie sprawy, nadejście Królestwa Bożego i znaki zapowiadające koniec świata. Królestwo Boże, Jezus nam powiedział, że jest wśród was. I Jezus mówi wyraźnie, że przychodzimy do każdego człowieka i pukamy do Niego. Jeśli nam otworzy, to do Niego wejdziemy i będziemy z Nim wieczerzać. I w naszym życiu uobecni się Królestwo Boże. A w ogóle ten czas jest nieznany. I nawet Jezus go nie zna, bo pewna wiadomość, ta właśnie ostateczna, jest zarezerwowana tylko dla Ojca. Ale apostołowie pytali: Panie, co to, jak to będzie wyglądać? Pan Jezus powiedział tak: zobaczycie Syna Bożego nadchodzącego na obłokach, i w ten to zacznie się to dziać. I tam, gdzie kto jest, tam niech zostanie. I ciekawie zakończa Jezus tutaj te słowa, bo mówi takie dla mnie w pewnym momencie bardzo niezrozumiałe słowa były. Tam, gdzie jest padlina, tam zleczą się także sępy. Okazało się po długich dociekaniach, że jest to antyteza prawdy, która brzmi, że tam, gdzie są orły, tam, gdzie jest ciało, tam zlecą się orły. To znaczy się, tam, gdzie się pojawi Pan Jezus, tam będą chrześcijanie, bo chrześcijanie są właśnie w tym powiedzeniu orłami, czyli ptakami wysokiego lotu. Także trzeba być wciąż gotowym, bo nie znamy dnia ani godziny. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję, panie Pawle, pozdrawiamy.
Tak, to zdanie, o którym mówił pan Paweł, niedawno było czytane w liturgii i faktycznie ono w oryginale greckim nie ma tam sępów i padliny, tylko dosłownie są orły i jest ciało. Od wieków to zdanie podlega bardzo, bardzo wielu interpretacjom. Ta, która została przedstawiona teraz, jest taka bardzo piękna, bardzo pogodna. Mi się ona też bardzo podoba, czyli po prostu Chrystus nas znajdzie. Gdy nadejdzie ten dzień, on odnajdzie swój Kościół, tak jak orzeł odnajduje właśnie ciało. Choć to jeszcze inne spojrzenie niż to, które przedstawił pan Paweł, ale myślę, Słowo Boże jest otwarte na różne interpretacje.
To bardzo pocieszające, tak, Jezus nas znajdzie. Jeszcze mamy jeden telefon, nasz czas powoli dobiega końca, ale jeszcze telefony się tak rozdzwoniły, bardzo państwa przepraszam, że nie jesteśmy w stanie wszystkich telefonów.
To jest to eschatologiczne napięcie.
No właśnie. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Halo?
Prosimy,
halo?
Jesteśmy na antenie.
Halo?
Tak, jesteśmy na antenie, prosimy.
O, gaszę radio.
Tak jest.
Witam serdecznie, Stefania z Warszawy. Witam serdecznie księdza biskupa. Wysłuchałam bardzo uważnie całego nauczania. Było cudowne. I powiem krótko tak. Przeżyje człowiek dobry, żyjący według Ewangelii. W każdym dniu, w każdej sekundzie życia tutaj na ziemi. To wszystko, co chciałam powiedzieć i serdecznie pozdrawiam i dziękuję bardzo Bogu za Radio Maryja.
Dziękujemy pani Stefanio, pozdrawiamy panią i całą Warszawę. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Księże biskupie, jedno słowo do tego może.
Jedno słowo. Pan Bóg jest miłosierny i mam nadzieję, że dzień jego przejścia przeżyje bardzo wielu, nawet ci, którzy o tą wierność Ewangelii bardzo, bardzo walczyli, przychodziła im z trudem, więc może niech ostatnim słowem będzie miłosierdzie Boga dla naszego świata.
I to jest chyba najlepsze podsumowanie dzisiejszego naszego spotkania z księdzem biskupem. Bardzo, bardzo dziękujemy. Chyba, że jeszcze takie podsumowanie ogólne ksiądz biskup chciałby zrobić, to oczywiście jesteśmy gotowi na jeszcze słowo księdza biskupa. Takie podsumowanie
Myślę, że to wszystko. No generalnie cóż, Maranata.
Maranata, no właśnie, już niedługo będziemy to śpiewać, oby ze zrozumieniem. A tak sobie pomyślałem, słuchając księdza biskupa i tego entuzjazmu, który był w głosie. Chyba ksiądz biskup pierwszy raz jako biskup na antenie Radia Maryja?
No tak, pierwszy raz.
No
tak,
to cieszymy się bardzo i gratulujemy, bo to pierwsze miesiące biskupstwa. Gratulujemy konsekracji.
No pół roku z kawałkiem.
No właśnie, no to i nie wiem, czy mi wypada zapytać, jak się ksiądz biskup czuje w tej nowej roli.
No czuję się wyśmienicie. Doświadczam wielu pięknych spotkań, pięknego oblicza Kościoła, w bliskości z Bożym ludem. Także bardzo, bardzo Panu Bogu za to dziękuję.
Księże biskupie, a czego...
To był niespodziewany dar.
No, gratulujemy właśnie, cieszymy się też bardzo, że też jest z nami ksiądz biskup dzisiaj. W wielkiej rodzinie Radia Maryja mógł ksiądz katechezę wygłosić. A czego możemy życzyć księdzu biskupowi, tak młodemu, radosnemu, pełnemu entuzjazmu biskupowi?
No co, żebym się... nie popsuł, żebym się nawracał jeszcze bardziej. Może tego.
O, to bardzo piękne i bardzo pokorne. No tego życzymy. Niech tak będzie i świętości
dziękuję
życzymy.
Bardzo.
Świętości. Księże biskupie, kończąc, bardzo jeszcze raz dziękuję za tę katechezę, za poświęcony czas, za rozmowy ze słuchaczami. Bardzo ważne, bardzo ciekawe. Tylko przypomnę, że ta katecheza będzie powtórzona i po południu, i w nocy też. I będzie dostępna na stronie internetowej Radia Maryja w zakładce audycje, w zakładce katechezy. I na koniec prosimy księdza biskupa o pasterskie błogosławieństwo.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen. Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo.
Bóg zapłać.
Do zobaczenia,
do usłyszenia z Panem Bogiem. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, był z nami ksiądz biskup Maciej Małyga, biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej.